Księga Kapłańska rozpoczyna się od wyrazu Vayikra, który w języku hebrajskim znaczy i zawołał, i stanowi jednocześnie nazwę samej księgi w tej tradycji żydowskiej. Ten wyraz pojawia się w tekście Księgi Kapłańskiej wiele razy i rozpoczyna zdanie, które aż 36 razy znajduje się w księdze i brzmi: Pan zawołał Mojżesza i do niego rzekł. Ponieważ jest to rzeczywiście cały szereg mów Mojżesza, mów Boga, bezpośrednich mów Boga do Mojżesza. Dwa z tych właśnie zdań mają taką specyficzną formę i znajdują się one na początku XVI i XVII rozdziału Księgi Kapłańskiej i wprowadzają jednocześnie wyjątkowy tekst, ponieważ mówi on o takiej bardzo doniosłej uroczystości, która się nazywa Dniem Ekspiacji, czy też Pojednania. W tradycji hebrajskiej do dzisiaj ten dzień jest obowiązujący i uroczysty, bardziej nosi nazwę Jom Kippur. Otóż właśnie te 36 razy powtórzone zdanie Pan rzekł do Mojżesza pozwala nam całą księgę kapłańską podzielić na kilka takich zasadniczych zbiorów, które podejmują tematy związane właśnie z przepisami prawnymi. Dla nas, chrześcijan, zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest oznajomiony z tradycją hebrajską, ta księga może być nudna, może szokować nawet, ponieważ mowa jest tam o wielu przepisach, które straciły swoje znaczenie, zwłaszcza dla judaizmu, który to w roku 70 po narodzeniu Chrystusa stracił świątynię jerozolimską i właściwie kult ofiarniczy przestał odgrywać istotną rolę. Natomiast paradoksalnie dla nas chrześcijan ta księga jest niezmiernie ważna, dlatego że ona nam zapowiada ofiarę doskonałą, największą, najczystszą ofiarę, mianowicie ofiarę Jezusa Chrystusa. Wszystko bowiem to, co mowa, o czym mówi księga, to znaczy te przepisy dotyczące rozmaitych ofiar, samego kultu, arcykapłana, było zapowiedzią i prefiguracją doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa. I pierwsza część tej Księgi Kapłańskiej skupia się właśnie na rozmaitych rodzajach ofiar, materii tych ofiar i sposobu przygotowania tych ofiar. Mamy tam ofiary całopalne, mamy ofiary niekrwawe, mamy ofiary biesiadne, zjednoczenia, ofiary oczyszczenia, w końcu ofiary także zadośćuczynienia i jeszcze inne. Szereg rozmaitych ofiar, które realizują się, wypełniają, urzeczywistniają w najwyższej ofierze Jezusa Chrystusa. Jeżeli chrześcijanin słucha tych opisów właśnie, może mieć gdzieś tam w głowie naszą ofiarę, naszą pamiątkę, którą przeżywamy, mianowicie Eucharystię, która jest ucztą jednoczącą z Panem, która jest najwyższym stopniem zjednoczenia człowieka z Bogiem i najpiękniejszym sposobem zawierania wspólnoty pomiędzy nami, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa. Druga część księgi, czy kolejny zbiór tej księgi, opowiada o udzieleniu święceń kapłańskich Aaronowi i jego synom. I jednocześnie mówi także o uroczystej inauguracji tego kultu ofiarniczego. Oczywiście my z perspektywy teraz czasu, patrząc, mając w głowie, czy pamiętając wszystko to, co zdarzyło się na pustyni i wiedząc, że ten naród kroczy przez pustynię, możemy się zastanawiać, no jak to, jeszcze nie ma tej świątyni, jeszcze ta świątynia nie zaistniała. Ale musimy stale pamiętać, że ten bardzo duży zbiór rozmaitych przepisów kultycznych i ofiar, on powstawał, kształtował się bardzo długo w Izraelu, także później dodawany był, kiedy Izrael był już na swoim miejscu, kiedy żył w swoim państwie, kiedy była ta świątynia i tak dalej. A więc cała księga powstawała bardzo, bardzo długo. Stąd też ta część przepisów prawnych obejmuje właśnie same święcenia kapłańskie i mówi o uroczystej inauguracji tego kultu ofiarniczego. Czym było w ogóle święcenie kapłana? Otóż przede wszystkim było to wyodrębnienie wybranego człowieka spośród zwykłych ludzi i przeznaczenie go do szczególnej służby, do szczególnej posługi wobec Boga i ludzi. Ten kapłan i cała jego wspólnota mieli dbać przede wszystkim o zachowanie czystości rytualnej i ewentualnie w razie potrzeby o przywracanie tej czystości rytualnej przywracanie świętości tego ludu wobec Pana Boga. Kolejna część księgi opowiada o tak zwanym prawie czystości. Wprowadza ona rozróżnienie pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, pomiędzy tym, co świeckie, a tym, co należące do wspólnoty, powiedzmy, religijnej, tym, co święte. Otóż w tle tych wszystkich przepisów jest swoisty podział świata w wyobrażeniu starożytnego Hebrajczyka, który dzielił sobie ten świat jakby na trzy sfery, mianowicie świątynię i wszystko to, co w tej związane jest z tą świątynią. Trzecia sfera, powiedzmy ta najdalsza, jakby po drugiej stronie, na drugim krańcu, to jest sfera grzeszności czy też nieczystości, kojarzona najczęściej właśnie z pustynią, z bezpłodnością pustyni, z pokusami tej pustyni i wszystkim tym, co pustynia ze sobą niesie, i sferę takiej codzienności, sferę powszedniości, co stanowiło oczywiście to, co pomiędzy świątynią a pustynią. I teraz każdy Izraelita mógł oczywiście przenosić się z jednej sfery do drugiej, czasami po prostu samo życie to wymuszało na nich, ale zawsze musiał pamiętać o tym, że przed Bogiem należy stanąć w sposób czysty. I tutaj te właśnie prawo, te przepisy legislacyjne zgromadzone w tej części księgi mówią, jak należy żyć, jakie należy przepisy stosować, aby przed Bogiem zawsze stawać w sposób czysty. W końcu 16 i 17 rozdział tej księgi kapłańskiej to samo sedno, samo serce, nie tylko samej księgi kapłańskiej, ale nawet całego pięcioksięgu. Tutaj wielu egzegetów jest przekonanych, że właśnie te dwa rozdziały, może nawet głównie rozdział 16, to jest serce pięcioksięgu. I ten właśnie rozdział opowiada o dniu ekspiacji, Jom Kippur, o dniu pojednania, rzeczy niezwykle ważnej, ponieważ uzmysławiającej nie tylko kapłanom, lewitom, ale całemu ludowi izraelskiemu własną grzeszność, ponieważ w tym właśnie dniu należało dokonać przebłagania za grzechy arcykapłanów, kapłanów i całej ludności. Co więcej, w ten dzień właśnie dochodziło również do obrzędu oczyszczenia całego sanktuarium. Polecałbym wszystkim tym, którzy za chwilę będą słuchać tej księgi, czy też będą ją czytać może w przyszłości, żeby po lekturze, może zwłaszcza tego rozdziału, przejść do listu do Hebrajczyków. Ponieważ autor listu do Hebrajczyków używa terminologii właśnie z księgi kapłańskiej, w szczególny sposób z tego 16 i 17 rozdziału, żeby opisać wielkość, doniosłość jedynej ofiary, jaką złożył za nas Jezus Chrystus. Bez księgi kapłańskiej, bez tego rozdziału nie bylibyśmy w stanie zrozumieć całej głębi tego, czego Chrystus dokonał za nas na krzyżu. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby potem sobie właśnie podjąć lekturę czy wysłuchać list do Hebrajczyków. W końcu dalsze rozdziały Księgi Kapłańskiej mówią o życiu codziennym Żydów, w środowisku naturalnym, jakim jest rodzina. My wiemy, że prawodawca biblijny określa w tych rozdziałach relacje pomiędzy rodziną i społeczeństwem. Dla Żydów rodzina zawsze była czymś bardzo ważnym, świętym. Była warunkiem życiowej więzi z Bogiem, ale także gwarantem przyszłości. Dlatego prawodawca, czy ostateczny kompilator, czy redaktor właśnie Księgi Kapłańskiej zechciał zgromadzić wszystkie przepisy, jakie są niezmiernie ważne do tego, żeby ochronić rodzinę od tego, co jest dla niej zagrożeniem, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. I w końcu ostatnia część Księgi traktuje o uświęceniu czasu. To też rzecz niebywała i bardzo piękna, że właśnie w ostatnim jakby akordzie tej księgi słyszymy, jak ważną rzeczą jest to, abyśmy umieli wykorzystać czas. Seneca powiedział kiedyś, że jedyną rzeczą, którą mamy, to jest czas. I to obecny czas, teraz, w tej chwili. Wszystko to, co przeminęło, czego byliśmy świadkami, czego doświadczyliśmy w życiu, to właściwie pozostaje tylko w kwestii pamięci. I to jest tylko pamięć. A to, co będzie, to jest to, co moglibyśmy nazwać, leży w sferze marzeń, projektów, planów, niekoniecznie się zdarzy. To, co mamy dziś, to jest czas. I dlatego też ten starożytny autor pokazuje, jak ten czas wykorzystać. Poprzez szereg świąt, szabatu, nowiu, dnia pojednania właśnie, święta tygodni i tak dalej, jak wykorzystać czas. Warto przy tej okazji właśnie zastanowić się, jak ten czas my wykorzystujemy i jak my go przeżywamy. Warto przeczytać i wysłuchać Księgi Kapłańskiej, bo bez niej nie zrozumiemy tajemnicy Jezusa Chrystusa, tej doskonałej ofiary. Na koniec może taka ciekawostka, że Żydzi, dzieci żydowskie rozpoczynają swoją edukację nie od Księgi Rodzaju, od Księgi Początków, od stworzenia świata, nawet nie od Księgi Wyjścia, która tak barwnie opowiada nam o wyjściu Izraela z Egiptu, ale właśnie od Księgi Kapłańskiej. Dlaczego? Midrasz pewien mówi, że dzieci są czyste i ofiary, o których mowa w Księdze Kapłańskiej, są czyste. Niechże więc ci, którzy są czyści, rozpoczynają od tego, co jest czyste. Cała księga wzywa nas do świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg.